co to tak pachnie?
A, czuć pieniądz!
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek programu Biznes 2.0, czyli tego programu, gdzie zastanawiamy się, jak mieć więcej, zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. Dziś skupimy się na tej części mieć więcej, czyli jak zarabiać więcej, ale też mieć więcej, bo to są dwa elementy, dwie strony tej samej monety. Są ludzie, którzy potrafią zarabiać więcej, ale nie potrafią mieć więcej, bo zawsze tracą świetnie, bardzo skutecznie. Są też ludzie, którzy nie zarabiają jakoś super dużo, ale jednak potrafią więcej mieć. Nam chodziłoby chyba o jedno i drugie i dzisiaj będzie dekalog bogactwa. Czyli gdybyś miał tylko możliwość zapamiętania paru rzeczy, czyli mimo, że i tutaj na moim kanale, i na innych kanałach, i w książkach jest tona wiedzy na temat tego, jak więcej zarabiać, jak osiągać tak zwany sukces, to jakby to sprowadzić do tego dzisiejszego odcinka i trzymałbyś się tylko tych 10 zasad, to nie ma najmniejszej opcji, żeby było ciężko w Twoim życiu pod kątem finansowym. Może to nie gwarantuje tego bogactwa, trochę wyświechtany termin. Gwarancji na to nie ma, bo nie ma czegoś takiego, że wszyscy będą bogaci. Natomiast nie każdy też chce być bogaty, ale każdy chciałby pozbyć się problemów finansowych, czyli no nie myśleć o tym, za co przeżyje kolejny miesiąc, tylko na spokoju podchodzić do pieniędzy. Przestrzegaj tych 10 zasad, niektóre z nich są niepopularne, ale wszystkie są prawdziwe, a zobaczysz, że będzie dobrze. Ktoś mógłby zapytać, no dobra, dobra, a skąd wiesz, że te zasady działają? Czy ty jesteś bogaty? Już abstrahując od tego, bo to nie jest nawet aż tak istotne. Istotne jest to, że 100% gości programu Expert Bentley'u, z którymi miałem okazję obcować, to są ludzie bardzo bogaci, w związku z czym na bazie tego można stworzyć pewien model, który właśnie Ci teraz przedstawiam i tą mądrość od nich czerpać. Dlatego też chciałem tą mądrością dzisiaj się podzielić i puścić ją w świat, ponieważ te zasady się zadziwiająco często, a w zasadzie zawsze powtarzają. Jak weźmiesz ten dekalog bogactwa i obejrzysz praktycznie dowolny odcinek eksperta w Bentleyu z dowolnym gościem, obojętnie czy to będzie Rafał Brzoska z Impostu, czy to będzie Tad Witkowicz, który w Stanach postawił 3 wielomilionowe biznesy, czy ktokolwiek inny, zobaczysz, że wszyscy stosują te wszystkie zasady. Magia? Przypadek? Nie. Stosowanie tych zasad nie daje gwarancji bogactwa, natomiast daje dużo większą szansę na to, a za to daje gwarancję spokoju finansowego za jakiś czas. Za jaki? No to zależy od Twojej aktualnej sytuacji. Także jedziemy z tym tematem i zobaczysz, że naprawdę warto to przestrzegać. Ja jeszcze tylko przypominam w ramach tutaj telezakupów Mango, że nasz Miś Ekspertuś, nasz fantastyczny projekt dla dzieci z wydawnictwa Ekspertia ruszył, miał swoją premierę całkiem niedawno. No i pierwsza część, czyli Miś Ekspertuś oszczędza, jest już dostępna na ekspertia.com.pl. Zapraszamy, jeżeli masz dzieci w wieku 5 do 12 lat, to myślę, że będą zachwycone i przy okazji spędzicie miło czas, wykonując, nie tylko czytając książkę, ale też wykonując misje specjalne, bo takie tam właśnie są. Dobra, jedziemy do dekalogu. Prawo pierwsze. Będziesz działać z pasją. Okazuje się, że bardzo ciężko jest odnieść w życiu jakikolwiek sukces, nie działając z pasją. Tego się prawie nie da zrobić, chociaż oczywiście są wyjątki, bo ktoś może mieć taki sukces, że dostał dużo pieniędzy w spadku, komuś coś wyszło, był we właściwym miejscu, o właściwym czasie, ktoś trafił w jakiś biznes, nie wiem, ktoś akurat otwierał fabrykę rękawiczek, a potem pandemia mu została zesłana jak z nieba dosłownie. Także są różne tam przypadki, natomiast czy ty chcesz w życiu liczyć na przypadek? Nie sądzę. Niektórzy mają pasję ogólną do przedsiębiorczości, czyli mogliby produkować skarpety i dalej będzie to dla nich super kręcące, że przychodzą rano do swojej fabryki, projektują nowe wzory i jest super. Natomiast no nie wszyscy tak mają. Niektórzy mają pasję do przedsiębiorczości połączonej z jakimś konkretnym tematem. W moim wypadku to jest edukacja, edukacja biznesowa, edukacja w temacie języków obcych, no bo mamy Instytut Lingwistyki. No i próbowałem wiele razy robić inne rzeczy. Na przykład kiedyś próbowałem eksportować zegarki drewniane na zachód, mówiąc górnolotnie, czyli do Niemiec. No i No i fajne to były zegarki, no ale ja osobiście ani nie jestem fanem zegarków specjalnym. Mimo, że no ładne były, sympatyczne, no ale w ogóle no nie jestem specem od biżuterii, nie kręci mnie to, nie śledzę tych trendów, no nie obchodzi mnie to, ale po prostu traktowałem to jako takie fajne wezwanie, że a, puścimy coś polskiego na rynek niemiecki, to będzie takie super. Trwało to chyba w moim wypadku, nie wiem, z 2 miesiące i potem stwierdziłem, kurczę, no nie mam tej pasji, brakuje mi tego, żeby siedzieć po nocach i chcieć, żebym leżał, nie wiem, w łóżku i nie mógł zasnąć, bo mam 63 pomysły, jak to lepiej wypromować, ponieważ to był produkt, o którym nie myślałem. Natomiast jak o czymś myślę, czyli na przykład myślę o tym programie i tu się jaram, opowiadam i myślę, co im jeszcze powiem, jak tu przekazać wiedzę, żeby faktycznie zmieniać chociaż trochę w małym punkciku polskie społeczeństwo na lepsze, na mądrzejsze, na lepiej zarządzające swoimi finansami, no to myślę, środek nocy, pomysł, tu. Dlaczego? Ponieważ edukacja to pasja i to jest duża różnica. Kiedyś mój wspólnik działał na Allegro, handlował nawigacjami, no i jak zrobił ponad 1 000 000 przychodu tam, no to stwierdziliśmy, że może byśmy poszli szerzej w to Allegro i coś razem podziałali i będziemy sprowadzać różne rzeczy z różnych miejsc na świecie, sprzedawać je, wiemy, że się nie konkuruje ceną, więc myślę, że wygramy. Trwała ta współpraca w tym zakresie nam tydzień, bo po tygodniu już stwierdziłem, nie, ja nie mogę tak. I co ja mam chodzić po jakiejś Alibabie, wybierać jakieś produkty, które mnie w ogóle nie interesują, potem sprawdzać różne aukcje na Allegro, sprawdzać, co ma konkurencja, czego my nie mamy, co można dodać. No tydzień max to był i stwierdziłem, nie, idę stąd, uciekam. Oczywiście jakby przyszła bieda i głód i to by był jedyny biznes, który byłby na podorędziu, to by się robiło, to by się nie wydziwiało. Ale jeżeli tylko są możliwości, a na szczęście w naszym kraju jest ich multum cały czas, no to uważam, że lepiej stosować strategię tak zwaną ikigai, czyli żeby robić coś, co cię kręci, w czym możesz być dobry, na czym jest kasa i co jest ludziom potrzebne. Jak spełniasz te 4 warunki, to robisz świetny biznes i masz znacznie większą szansę powodzenia. Jeżeli będziesz działać bez pasji, ludzie to wyczują, a konkurencja będzie po prostu od ciebie lepsza, bo twoja konkurencja, która robi to z pasją, w środku nocy będzie się budziła i zapisywała w notatniku kolejne pomysły, które im przyszły do głowy z tej obsesji, z tego, że robią coś naprawdę kręcącego, co robili by prawdopodobnie też za darmo. Dlatego też działanie z pasją, to mimo, że to jest taki wyświechtany YouTube'owy motywator, że tam wszyscy mówią działaj z pasją, Elon Musk mówi działaj z pasją, ten mówi działaj z pasją, wszyscy mówią działaj z pasją, no to może jednak coś w tym jest i może trzeba działać z pasją. Pamiętaj, że życie masz jedno, znaczy niektórzy twierdzą inaczej, ale niezależnie od tego, nawet jak masz ich więcej, to tym bardziej warto jest pożytkować fajny, odpowiedni sposób, czyli robiąc przyjemne rzeczy. Bo sobie już, może ja tego nie rozumiem do końca, że tam ludzie czasem straszą, że jak czegoś nie zrobisz, to na łożu śmierci będziesz żałować. Zresztą no, na łożu śmierci to ja spędzę parę minut i nie będę się chyba zajmować żałowaniem akurat w tym czasie, bo pewnie mnie jakiś ból będzie zjadać. W każdym razie to nie jest istotne. Bardziej istotne jest, że do tego łoża śmierci mamy nadzieję, że każdy z nas ma jeszcze wiele, wiele lat, co oznacza, że fajnie by było spędzić je robiąc coś przyjemnego, coś fajnego. Oczywiście nie ma rzeczy idealnych. Ja produkując na przykład ten program też się czasem wkurzam, czasem mi się nie chce. Czasem jak zrobię super webinar 4-godzinny i się dobrze bawię w trakcie, no to później jak już wyłączam wszystko i te 2 halogeny, które mi tam świecą przez 4 godziny, no to później potrzebuję co najmniej 1 dobę, żeby w ogóle fizycznie dojść do siebie, bo to jednak i mózg pada i tak dalej, ale potem wracam znów cały na biało i robię swoje, no bo lubię, no. I to jest właśnie to, żeby tworzyć coś, co jest dla ciebie fajne i przy okazji da ci pieniądze. Takich rzeczy jest mnóstwo i w każdej dziedzinie da się znaleźć coś takiego. Nawet w sztuce. Ostatnio prowadziłem na naszą platformę Nowoczesna Firma wywiad z człowiekiem, który reprezentuje firmę dobrasztuka.pl, no i robi kupę hajsu na obrazach. Dlaczego? Ponieważ podszedł do tego biznesowo, czyli nie, że muszę być artystą, czyli chodzić w apaszce i patrzeć w gwiazdy, tylko zastanówmy się, jak wypromować te obrazy, jak tworzyć markę osobistą, jak promować się na Google, na Facebooku, czyli podszedł do tego porządnie, biznesowo i wcale nie uważam, żeby sztuka na tym ucierpiała. Wręcz przeciwnie, sztuce to pomaga. Także pamiętaj, punkt pierwszy, działaj z pasją. Punkt drugi, przykazanie drugie, będziesz ambitny. My Polacy mamy problem z tym, ponieważ my uważamy często, że z nami coś jest nie tak, że my jesteśmy gorsi, że jak coś jest amerykańskie, to jest lepsze, albo niemieckie, albo jakieś tam zagraniczne. Nawet ja sam się na tym przyłapuję, mimo że lata nad tym pracuję u siebie i od lat robię już międzynarodowe jakieś biznesy, czy tam biznesiki, i pracuję z ludźmi z różnych państw, to dalej się przyłapuję, że jak coś robimy nowego, to się zastanawiamy, czy w tamtym kraju warto się wprost przyznawać, że my jesteśmy polską firmą. Czy powinniśmy to robić, czy powinniśmy raczej na przykład używać nazwy Institute of Linguistics i niekoniecznie eksponować, gdzie jest siedziba firmy, czy może jednak możemy. I potem stwierdzamy, dobra, na Węgrzech to nie ma żadnego problemu, to działamy, no ale już w Stanach, no to kurczę, nie wiadomo. No i co? I to jest jakaś blokada w głowie, że my to mamy chyba postkomunistycznie tak, że jest ten tak zwany Zachód i ta tak zwana Polska. I okazuje się, że w badaniach to wychodzi też, że Polacy dużo rzadziej coś eksportują. Dlaczego? No prawdopodobnie dlatego właśnie, że no jak to tak eksportować, to przecież to nasze polskie produkty, to oni mają swoje, lepsze. Bardzo często jak gadam w ogóle z przedsiębiorcami, z Polakami, to są takie mentalne różne blokady w głowie na zasadzie to już jest, to już ktoś sprzedaje, to już zrobił ktoś inny i tak dalej, a ja mówię, no to dobrze, to zróbmy inaczej, zróbmy lepiej, zróbmy lepszy marketing i tyle, no. Przecież to od ciebie zależy. Czy to, że na przykład jak ta stara opowiastka taka była, że gość pojechał do Afryki, jeden i drugi byli menedżerami firmy produkującej obuwie, jeden przyjeżdża i mówi, bez nadzieja, tam nikt nie ma butów, czyli tam nie ma rynku na buty, a drugi wraca i mówi, kurczę, genialne, tam nikt nie ma butów, będziemy pierwsi, wszystkim sprzedamy nasze buty. No i widzisz, to zawsze na tym polega, że tych okazji jest miliard i zawsze ich będzie miliard i tylko jest pytanie, zawsze się zaczyna w twojej głowie, no nie? Bo to jest coś, może to brzmi trochę coachingowo, ale to jest stuprocentowa prawda, że zobacz, jak jest samochód na przykład, siedzimy tutaj, są siodełka, jest kamera, którą to możemy nagrywać, jest tu halogen, który mi wali w pysk i tak dalej, to wszystko, żeby być tu w realnym fizycznym świecie, najpierw musiało pojawić się w czyjejś głowie. I to był krok pierwszy, czyli pomysł, ale później był krok drugi, czyli przejście blokady. I jak jesteś Polakiem, to tych blokad może być więcej do przeskoczenia, ale one są do przeskoczenia na zasadzie, no bo punkt pierwszy, dobra, zróbmy Bentleya, ktoś kiedyś pomyślał kilkadziesiąt lat temu, będzie auto premium, coś tam. No i punkt drugi, no nie, bo czy ludzie to będą kupować, a to jest drogie, a to sramto i tak dalej, jak my to wyprodukujemy, no i już problemy. No i pytanie, czy przeskoczysz, czy się odbijasz i leżysz. No i ci, którzy przeskakują, tworzą cały świat, tak naprawdę można powiedzieć, no bo to oni zrobili tutaj trakcję, to oni zrobili autostradę, oni też mają te blokady, czasem strach, obawy różne i tak dalej, no ale skaczą, no, zachowują się jak zawodowi skoczkowie, no i my jako przedsiębiorcy tak samo musimy robić. Skakać, czyli punkt pierwszy pomysły i punkt drugi skakanie przez przeszkody, których tam będzie w naszej głowie co niemiara. Bądź ambitny, ponieważ tak jak mówię, no jedno masz życie, co to masz do stracenia? Jeżeli się będziesz zabezpieczać, o czym jeszcze będzie za chwilę, to tak naprawdę w najgorszym wypadku twój pomysł i twój biznes wyjdzie na zero. Nie wtopisz całego życia, nie zadłużysz się na lata, więc masz tak naprawdę do zaryzykowania tylko czas. A ten czas i tak, no co? No masz go tutaj i możesz go spędzać albo robiąc coś fajnego, ambitnego, no albo przeżywając od 1 do 30, żrąc kiełbasę z Lidla i oglądając na wspólnej. Nie żeby w tym było coś złego, ale czy jest w tym coś dobrego? To już niech każdy sobie odpowie sam. Przykazanie trzecie. Nie będziesz pracował na godziny, chyba że za dużą stawkę. Jeżeli chcesz być bogaty, oczywiście, co to znowu oznacza bogaty? Ja mam wrażenie, że dzięki działaniom naszego rządu za kilka lat wszyscy będziemy milionerami w tym kraju, ponieważ inflacja szaleje. Oficjalna jest tam kilka procent, ale to ściema na resorach, te koszyki to się robi w kreatywną księgowością. Myślę, że kilkanaście procent to już może być. Każdy, kto robi zakupy, ten widzi, co się tam dzieje, że za każdym razem wychodzisz z marketu chudszy o większą ilość pieniędzy. No to nikt nie powie, że to jest 2 albo 3% inflacji. No ale nie o takie bogactwo nam chodzi, żeby być milionerem w takim sensie, bo to ta najłatwiej pojechać do Węgier, to od razu będziesz milionerem. Natomiast dla każdego bogactwo oznacza coś innego. Niemniej jednak praca na godziny prawie nigdy do tego stanu nie prowadzi. Chyba że mieszkasz w Szwajcarii, no to dobra, to tam stawka godzinowa jest taka, że pewnie możesz w którymś momencie powiedzieć, mam spłacone długi, żyję sobie spokojnie i jest okej. Natomiast niestety, ale w Polsce raczej jest z tym ciężko, z wyjątkiem oczywiście, że ktoś jest takim ekspertem, że na godziny zarabia naprawdę dużo. Na przykład dr Sławomir Mencen, wielokrotny gość programu Ekspert Bentleyu, zarabia, znaczy nie wiem dokładnie ile zarabia, no ale z tego co wiem, to robi konsultacje chyba za dwa koła, za godzinną konsultację. No to tak to można robić na godziny, nie? To wyrabia takich konsultacji powiedzmy choćby 50 w miesiącu, no to to jest 100 koła, no to jesteśmy w domu. No ale to jest rzadkość, tak? To już trzeba być naprawdę ekspertem w swojej dziedzinie, czyli poświęcić lata edukacji. I bardzo dobrze, tak należy robić. Ja jestem za tym, żeby tak czy inaczej się edukować przez lata, no bo biznes z pasją, no to i tak oznacza, że w którymś momencie efektem ubocznym stałeś się ekspertem. No i już. Więc tak czy inaczej to działa. Natomiast nie każdy w ogóle powinien pracować na godziny. Ja już jakiś czas temu podjąłem decyzję, że ja nie mogę pracować na godziny, bo ja mam tyle pomysłów, tyle wizji, że ja po prostu nie będę w stanie ich zrealizować, jak będę jeszcze pracować na godziny. Dlatego nawet jak jakiś czas temu robiliśmy konsultacje tutaj w Bentleyu i nawet mieliśmy chętnych, celowo dźwigaliśmy cenę. Najpierw zrobiliśmy chyba 1500 za dwugodzinną konsultację, potem 2, potem 2,5, potem 3, żeby zniechęcić tych ludzi. A oni ciągle chcieli. I w końcu stwierdziliśmy, dobra, fajne to jest, poznajemy fajnych ludzi, jak najbardziej, też możemy pomóc, no ale to jest zbyt takie indywidualne, no nie? Nie da się tego skalować, no. Program skaluje to dużo, dużo bardziej, bo jak jeden odcinek obejrzy 100 tysięcy osób, to nawet jeżeli tylko 10 tysięcy osób coś z tym zrobi, a nie będzie na zasadzie, o, jem chipsy i oglądam, bo przyjemnie, tylko faktycznie zadziała, no to 10 tysięcy osób coś z tym zrobi, a nie jedna, więc skala jest nieporównywalna i dlatego jeżeli chcesz mieć dobry, sensowny biznes, niekoniecznie duży, ale choćby taki średni, który naprawdę jest bezpieczny, zabezpieczony finansowo i ciebie i twój zespół rzeczywiście zabezpiecza, no to praca na godziny jest tutaj mocnym ryzykiem, chyba że jest to praca droga i że nie jest to jedyna rzecz, czyli że jeżeli nawet, i znowu odniosę się do przykładu Mencena, robiąc mu darmową reklamę, no ale co tam, w każdym razie, on pracuje na godziny też, robiąc te konsultacje drogie, jak widać, ale oprócz tego ma też swoją kancelarię prawną, biuro podatkowe i tak dalej, mnóstwo innych rzeczy, które powodują, że nawet gdyby on miesiąc był niedostępny, bo by wyjechałby na wczasy na Zanzibar albo coś tam, no to nie ma problemu, firma dalej zarabia, wszystko działa, także jest ok. W związku z czym, jeżeli chcesz pracować na godziny, to za dużą stawkę, czyli musisz być ekspertem i dobrze wypromowanym i dobrym technicznie w swojej dziedzinie i wtedy możesz brać więcej, parę stów na przykład za godzinę i jednocześnie i tak warto w twojej firmie robić rzeczy dużo bardziej skalowalne, ponieważ no, pomyśl o tych wszystkich ludziach typu Elon Musk, Jeff Bezos, ci wszyscy milionerzy, no to są ludzie, którzy robią rzeczy skalowalne, tak? Jak powstaje Amazon, to tam może być nieskończona ilość produktów i obojętnie, czy w tym momencie Jeff Bezos siedzi na swoim jachcie za 400 milionów dolarów, czy pracuje ciężko od rana do nocy, może dojść 1000 produktów na Amazon w tej minucie dosłownie. Czyli to jest skalowalność. Potem masz Elona Muska. Ile tych Tesli można wyprodukować? W opór. Nawet jak Elon Musk trafiłby do szpitala, bo coś tam, no to dalej można produkować te Tesle, bo są mega fabryki i tak dalej. To wszystko funkcjonuje. Ingvar Kamprad, świętej pamięci, twórca Ikei. No to właśnie, no to jest świętej pamięci, a IKEA, czyli jego rodzina, dzisiaj to oznacza, dalej zarabia miliony, tworząc meble, które można hurtowo produkować i wysyłać na cały świat. Czy to jest przypadek, czy to jest zrozumienie tego, jak działa biznes, że zarabia się na skalowalnych rzeczach najwięcej, ponieważ można ich skalować nieskończenie wiele. Dlatego zamiast na przykład robić szkolenia na 20 osób w hotelu, gdzie bym tłumaczył, przykładowo, co ja tu, żeby to wiecie, tak przy okazji jakąś reklamę zrobić. O, gdziebym tłumaczył, jak zarządzać czasem, to ja wolę napisać książkę, którą później możemy wydrukować w 10 tysiącach egzemplarzy, ponieważ ostatnio ta książka przekroczyła 10 tysięcy egzemplarzy sprzedanych. Także można drukować i sprzedawać. I nawet jeżeli coś mi się stanie, mam nadzieję oczywiście, że nie, no ale życie to życie, a śmierć to śmierć przy okazji. W związku z czym, gdyby coś mi się stało, no to ta książka dalej będzie w produkcji, dalej będzie zarabiać. Mało tego, mój zespół jest powiadomiony, że na mojej śmierci należy też sowicie zarobić, także wtedy niech nagrywają takie smutne, czarno-białe filmy, że Maciek Wieczorek nie ma go już z nami, ale została książka, kupujcie teraz. Przecież to zawsze tak jest, że jak ktoś coś tworzy, to po śmierci się sprzedają najlepiej te produkty. W związku z czym, czemu by nie? W każdym razie żarty żartami, ale chodzi o to, żeby długofalowo, bo nie zawsze to jest do zrobienia dziś, tak? Jak nie masz zaplecza finansowego, nie masz jeszcze firmy na przykład, pracujesz gdzieś w zakładzie pracy na godziny, spokojnie. Natomiast długofalowo powinieneś mieć w głowie cały czas skala, czyli produkt, który niezależnie od ciebie może powstawać w 1000 egzemplarzy. I już. Także dlatego właśnie, po co ja miałbym gadać do 20 osób teraz w sali szkoleniowej, jak mogę gadać do 100 tysięcy osób tutaj? No to jest myślenie skalą, ale to się nie wydarzyło samo, tylko to były lata pracy nad swoją tępą głową, żeby to wszystko przyjąć. Liczę, że wy przyjmiecie i zrozumiecie to wcześniej, bo dzięki temu wasze efekty będą szybciej. No i tyle, wiadomo, można się uczyć na własnych błędach, a można na cudzych, albo się nie uczyć w ogóle. Natomiast jak uczysz się na cudzych, na przykład na moich, to możesz te same efekty zrobić znacznie szybciej, a później znacznie lepsze, czego wszystkim zresztą życzę. Także to jest to. Kolejne przykazanie. Nie będziesz brał kredytów konsumpcyjnych. Długi są złe. Ja uważam, że wszystkie, ale rozumiem, że część osób przedsiębiorczych uważa, że nie wszystkie, w sensie z wyjątkiem kredytów inwestycyjnych, które wzięte w rozsądny sposób, czyli na spółkę z o.o., z zabezpieczeniami dobrymi i tak dalej, rozdzielność majątkowa, o czym jeszcze za chwilę, to może mieć to sens. I rzeczywiście znam takich przedsiębiorców, którzy dzięki dźwigni finansowej, czyli kredytom lub inwestorom, wybili się, ale robili to bezpiecznie, a nie na ryzykanta. Natomiast jeżeli chodzi o długi konsumpcyjne, tu już nie ma żadnego pola do dyskusji. Telewizor na raty 0%? Nie! Po prostu nie. Karta kredytu? Nie! Limit w rachunku? Nie! Samochód w leasingu? Nie! Jak to, Maćku, samochód w leasingu nawet? Nie! To są długi konsumpcyjne, chyba że ty kupujesz ten samochód, żeby jeździć Uberem. Wtedy możemy powiedzieć, że jest to samochód inwestycyjny. Ale czy na pewno, jeżeli kupujesz go, żeby jeździć Uberem, to dlaczego to nie jest Skoda Fabia albo Dacia Duster, tylko BMW nowa, czwórka, za 200 koła? Co, aż taki Uber musi być? A, bo tam jest o 20 groszy za kilometr więcej, jak mam auto premium, to muszę kupić BMW. No. Więc... nie, kredyty to jest zły pomysł i o ile to się wydaje szalone, to jest jedno z tych przykazań, które się wydają takie dzisiaj niepopularne bardzo w tych czasach, no to no, pogadaj z ludźmi. No. Ja gadam z wieloma ludźmi ciągle, z przedsiębiorcami, z milionerami i również z takimi, którzy są milionerami na minusie, do których sam się zresztą zaliczałem swego czasu. No i widzę ten wzór, że nikt nie mówi: ale moje życie jest piękne, dzięki temu, że mam kartę kredytową, mam fantastyczny leasing z ratą 6 tysięcy miesięcznie i ogólnie super, mam limit w rachunku wykorzystany minus 100 tysięcy, mogłem sobie kupić tyle fantastycznych rzeczy i teraz mam piękne, bezstresowe, cudowne życie. Nie spotkałem kogoś takiego, za to spotkałem mnóstwo ludzi, jestem jednym z nich, którzy mówią: jak fajnie jest mieć to uczucie, że spłaciłem kredyt, że wykupiłem auta z leasingu i już nigdy nie wezmę kolejnego, że nie mam żadnych kart kredytowych, że jak mnie nie stać na nowego iPhone'a, to go nie kupuję, a jak kupuję, to znaczy, że mogę wyskoczyć z gotówki i tyle. To samo z samochodem, z czymkolwiek innym. Takich ludzi też znam trochę, więc nie znam nikogo, kto by wychwalał życie z kredytami, a znam sporo ludzi, którzy wychwalają życie bez kredytów. To jak to jest? Jak to jest, że w świecie arabskim czy u Chińczyków kredyt to jest dyshonor po prostu?